Witamy serdecznie w 597, a nawet 8 odcinku GNM Plus, bo 597 był poprzedni, mam go otworzonego tutaj na ekranie, więc przeczytałem, bo oczy szybciej działają niż usta, niż aparat mowy. I przeczytałem szybciej, no. Wiesz, o co chodzi. Jest ze mną Paweł Stachyra.
Już pierwsza katastrofa prowadzisz.
Nie, to nie jest katastrofa. To jest
30 sekund.
To jest urok. To jest urok tego, jak ja prowadzę. Jak nie ma kapitana okrętu, to tak się dzieje właśnie. No to co? GNM Plus? Więc w co graliśmy ostatnio? W coś grałeś nowego, czy nie? Jakieś nowości? Albo coś, o czym nigdy nie mówiłeś. Może być stara gra.
Stara gra jakaś?
No, jeżeli tu o niej nie mówiłeś jakoś niedawno w miarę, powiedzmy.
A muszę w nią niedawno grać?
No nie, może musisz chcieć powiedzieć o niej.
A opowiadałem tutaj kiedyś o Tomie i Jerrym na PlayStation 1?
Nie, na pewno nie.
Na pewno nie?
Tak mi się wydaje, że... Chociaż nie, opowiadałeś się o jakiejś dziwnej niemieckiej gierce...
A to nie, to... Widok ten sam, co w Software Tycoon.
Okej, okay, już sobie wygoogluję.
Właśnie tak przyszedł mi do głowy teraz ten Tom i Jerry z tego względu, że nie grałem może w niego niedawno, ale zobaczyłem sobie go. Po prostu mi gdzieś tam wrócił w pamięci. Wygooglowałem sobie popatrzeć, czy to wyglądało tak, jak ja to pamiętałem. No na pewno nie było takie HD, jak pamiętałem, nie?
No, bo... no tak, tak to bywa z tymi...
tak, no jednak na PSX-ie Tom i Jerry no nie mógł wyglądać tak, jak dzisiejsze gry, ale tak go zapamiętałem i to bardzo w ogóle ciekawe w kontekście tego, jak zapamiętujemy nostalgicznie pewne rzeczy. Niemniej, całkiem sympatycznie wygląda moim zdaniem, czytelnie przede wszystkim ta gra.
Nie no, już to ładna, nowoczesna grafika.
Całkiem. W sensie też czy to jest ona, w ogóle ona jest tak stylizowana
ciekawie. Tom & Jerry in House Trap?
Tak, to widzę, okay. Już oglądam to, to jest dokładnie to. I nawet widzę, że no tam jest w ogóle taka stylizowana grafika, nie, więc ona jest troszeczkę się no mniej tak. Starzeje. I to jest świetny przykład, bo jednak PSX to era bardzo, bardzo starych gier, a powiedziałbym, że to wygląda trochę jak coś, co mogłoby na jedną z konsol przenośnych.
Tak, na Switcha nawet gdzieś wyjść.
Nie wiem, czy, może, no. Nie wiem, nie gram na Switcha, ale...
Animacje tak... są dobre.
Mhm. I to jest generalnie gra, która tutaj jakby widzisz jeden z pierwszych etapów zaledwie. Etapów tam było mnóstwo. Chodzi o to, że chodzimy Tomem i Jerrym, to jest gra dla dwóch graczy,
no tak.
Lub przeciwko AI. To jest gra w zastawianie pułapek. Można się bić bezpośrednio, bo podnosimy sobie przedmioty. Możemy mieć do 3 przedmiotów w kieszeni na naszym...
pod przyciskami.
Pod przyciskami, tak. Nie pamiętam, jak się nazywa ta część.
Przyciski.
Nie ma tam... Nie. Jest jakiś D-pad, jest gałka, nic tego.
Nie.
Nikt nigdy nie nazwał tego?
Nie.
Wow. No to tak, pod przyciskami, pod trzema... przyciskami mamy właśnie odpalanie czy używanie przedmiotów, które podniesiemy. Przedmioty to mogą być właśnie jakieś, to może być broń do walki wręcz, to może być pułapka jakiegoś rodzaju i aktywujemy je właśnie używając tych przycisków. Natomiast czwartego przycisku używamy, żeby aktywować elementy otoczenia i zastawiać pułapki środowiskowe. I gra się tak naprawdę no do zejścia pełnych punktów życia u przeciwnika, tak? No bo tutaj są hapeki, można to też, jeżeli dobrze pamiętam, odzyskiwać. I ilość pułapek, ilość jakichś tam pomysłowych scenariuszy jest tak duża, jak na w sumie taką grę, wiecie, no wiesz, licencjonowaną, nie?
No tak, tak. Ale licencjonowane gry mają... kiedyś mam wrażenie były trochę lepszej jakości, było ich może więcej i częściej się trafiały.
A ciekawe, bo właśnie był taki moment, że licencjonowane to były
synonim,
tak, krapu, tak. Ale to chyba raczej po tych takich prostych grach, kiedy zaczęły wchodzić te trochę bardziej złożone i one były bardzo sztampowe. Warto zaznaczyć, że tutaj jakby odblokowują się z każdym etapem coraz to nowsze mapy, coraz to nowsze pokoje. W pewnym momencie ten dom jest ogromny, bo tam są piętra całe, można wyjść na zewnątrz, pojawiają się misje poboczne, a nawet zupełnie inne scenariusze, bo nie każda rozgrywka to jest kwestia tego, że trzeba sprawdzić przeciwnika.
Okay.
Ale na przykład może chodzić o to, że gdzieś tam po okolicy chodzi pies i trzeba go unikać, albo trzeba jakieś kaczątka tam gdzieś odprowadzić. Generalnie tam było mnóstwo scenariuszy, a też jakby przez to, że mamy widok z boku, te pułapki były bardzo efektywne, no bo czasami jednak jak się, przede wszystkim jakby kamera idzie za nami po tym pokoju od boku, natomiast kiedy przechodzimy do drugiego pokoju, to tak jakby nie jest to płynne, tylko się tak ładuje ten drugi pokój, tak? To nie jest tak, że ona przechodzi sobie spokojnie i czasami w biegu nie zdążymy nawet zauważyć, że za stołem leży galareta na przykład, na której się ktoś poślizgnie. Także no,
no to spoko.
Była fajna gierka, było przyjemnie i w ogóle to, nie wiem czy to nie była pierwsza w ogóle kiedykolwiek gra, którą zagrałem na PSX-cie, okay. Obok Dino Crisisa.
Specyficznie.
Nie wiem co pierwsze było odpalone.
Miałeś do wyboru Dino Crisis albo Tom & Jerry in House Trap, ale zakładam, że miałeś tyle lat, że to może miało sens, że odpaliłeś Tom & Jerry.
Nie, to nie miało żadnego sensu, ale może nie, albo pomyliłem płyty, albo nie wiem co się stało, co nie zmienia faktu, okay. że no bo dinozaury to jednak wiesz.
No tak, tak. No w sumie tak. No to Pop Goes the Cider.
Pokaż jakieś dalsze te etapy.
No co tu grałeś? Co ci...
No wiem, ale...
Nawet pokaż trochę na ekranie, żebyście zobaczyli o co chodzi, bo to
wow, wiecie.
No, zobaczycie no, jaka piękna gra z PlayStation 1, więc spoko.
Dobra.
Super. Tak. Ja grałem w nowe gry. To znaczy grałem w... Mogę już powiedzieć o Manor Lords, bo...
A czy w twoich nowych grach było skradanie? W Tom & Jerry jest skradanie, które sprawia, że możesz uniknąć pułapek.
W jednej tak, w No Rest for the Wicked jest skradanie.
Okay,
to dawaj. Jest nowa gra twórców Ori, no Ori tej serii, nie? Blind Forest i te, za długie tytuły mają te gry Ori.
Dla wszystkich, którzy czekali na Manor Lords, właśnie mu przerwałem i on już nie będzie pamiętał.
Nie, już nie będę mówić o Manor Lords. No Rest for the Wicked jest fajną grą, przede wszystkim system walki tam jest bardzo, bardzo dobry. O ile ktoś lubi Souls-like'i, bo to jest, no jakbyś wyjął system walki z Souls-like'ów, tylko nie ma takich rzeczy jak, no nie tracisz expa po śmierci na przykład, wrogowie się nie odradzają jak umrzesz, więc jest trochę łatwiej powiedziałbym niż w typowych takich tradycyjnych Souls-like'ach. Co?
To co jest tam z Souls-like'ów?
System walki. Jakby to trudno. Ja wiem, że to unik i stamina to nie jest Souls-like'owość, ale jak w to zagrasz, to poruszanie się postacią jest takie ociężałe. No, jakby no bardzo mi się to kojarzy z Souls-ami właśnie.
No i też, no jak grasz, i też. Jak grasz na siłę, no to tak.
Dobra, no ja gram akurat na siłę dwuręcznym mieczem tutaj. Okay. No i też statystyki identycznie działają, to znaczy masz okno statystyk i jak powiększasz, to widzisz, że na przykład jakaś broń się skaluje z siłą, jakaś ze zręcznością, więc to też jest jedno do jednego przeniesione. Ogólnie to jest gra od góry widok, tak? Więc niektórzy widziałem w artykułach nazywali ją, że Diablo-like, a to nie ma nic wspólnego z Diablo, więc ktoś się mógł zasugerować, bo ta gra miała trochę w marketingu tego, że to jest ARPG, ale problem z tym terminem ARPG, Action RPG, jest taki, że on jest w każdym praktycznie RPG, z którym jest walka, która nie jest turowa. Ale jednak potocznie, tak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, jak ktoś widzi ARPG, to mu się kojarzy z Diablo, z Path of Exile. Nie wiem, dlaczego tak się utarło, ale tak się chyba utarło jednak. A to nie jest gra tego typu. Tutaj najczęściej walczymy z jednym przeciwnikiem, czasem z dwoma. Walki z bossami są długie, mają czasem fazy różne. Więc jest to bardziej Souls, więcej jest inspiracji Soulsami niż na pewno takimi grami jak Diablo. Jest nawet sporo fabuły, więc to jest akurat przeciwieństwo Soulsów. Są długie cutscenki i piękne są te cutscenki. W ogóle ta gra wygląda fantastycznie. Działa też tak trochę średnio i za to jej się najbardziej obrywało w recenzjach na Steamie, które są obecnie mieszane. Bo nieważne czy macie super mocny komputer czy słaby, to jest loteria jak wam będzie działać ta gra. Ale jest piękna.
Jak to działa?
Mi działa tak 45-50 na wysokich. Więc to nie jest tragedia, nie? Jak też tego nie ma na przykład blokady opcji na 40, coś to by się przydało. Natomiast graficznie mi się podoba właśnie cutscenki, robią wrażenie. Historia też jest całkiem intrygująca, bo to jest. Jest taka wyspa, która należy do większego królestwa. Na tej wyspie się rozbijamy. Jako niejaki Karim, to jest jakaś tam cywilizacja inna i my przybywamy na tą wyspę w jakimś tam celu, ale w każdym razie jesteśmy rozbitkiem tylko i musimy dotrzeć do miasta Sakrament i na tej wyspie ogólnie jakaś plaga się rozprzestrzeniła i królestwo wysyła tam inkwizycję, żeby ogarnęli tę plagę i tam w ogóle przy okazji chyba przejęli władzę taką od tych lokalnych tam, którzy rządzą na tej wyspie, więc jest taka trochę intryga polityczna, jest też właśnie o co chodzi królowi, o co chodzi inkwizycji. Bardzo fajne postacie są, jakby zaintrygowała mnie ta fabuła, muszę przyznać. Ale są takie irytujące elementy jak destrukcja przedmiotów, zniszczalność przedmiotów, w sensie, że na przykład wiesz, ścinasz drzewo i drzewo ma pasek życia. 10 sekund trwa ścinanie drzew albo wydobywanie skałek i na przykład został ci tylko już taki pasek życia milimetrowy drzewa i łamie ci się topór. Jak nie masz zapasowego toporu, to nara, to musisz wracać do miasta. Więc to mnie trochę irytuje zawsze w tych grach. I co? Coś chcesz zapytać, widzę.
Owszem, chcę, ale kontynuuj, zapytam za moment.
To poza tym, bo nie chcę za bardzo się skupiać na tej niszczeniu przedmiotów, bo twórcy to jakby aktywnie w patchach już zaczęli jakby minimalizować ten, że trochę są bardziej wytrzymałe te przedmioty niż były w czwartek i w piątek i w sobotę był pierwszy patch, w którym reagowali na feedback graczy, więc to będzie dobry early access, wydaje mi się.
Czyli to już jest... Aha, dobra.
Jeszcze to jest, ale już nie jest aż tak irytujące jak na początku. A druga rzecz to jest taki system, bo jak trafiamy do tego miasta, to potem tam jest jakby remontowanie i odbudowywanie niektórych obiektów w tym mieście. Jest taki system, że sobie gadasz z kolesiem i masz do wyboru zbuduj gospodę, rozbuduj jakieś tam schody, coś tam. I to jest strasznie grindowy element. Trochę jak z gry mobilnej, takiej, że wiesz, klikasz coś i to zużyje 20 surowców jakiś tam. I trochę po prostu mi do takiej gry nie pasuje konieczność na przykład wychodzenia poza miasto tylko po to, żeby zebrać 15 kawałków drewna i wiesz, 15 kawałków miedzi. Ja wiem, że niektórzy lubią takie gry, ale mi to trochę nie pasuje do założenia. Jakby do tego, ja tu chcę walczyć po prostu i nie przejmować się tym, że... A to nie jest opcjonalne, nie? Bo jak chcemy mieć konkretne ulepszenia do swojego ekwipunku czy postaci, no to musimy tam parę tych budynków zbudować w tym mieście jednak, więc... Na szczęście był fajny bug w wersji Early Access, nie wiem czy jeszcze jest, że zostawiono debugowy teleport. Jak otwierałeś minimapę, wystarczyło kliknąć gdziekolwiek i się tam teleportowałeś, więc trochę nadużywałem tego, muszę przyznać. Ale na razie tak po 80 godzinach sobie odpuściłem. Wydaje mi się, że mi został jeden boss z wersji Early Access, ale po prostu wrócę, jak będzie jakiś większy update. Bo mają dodać koopa, mają jeszcze dodać nową mapkę, a potem jeszcze coś i potem premiera 1.0. Więc wrócę sobie do wersji 1.0. Nie jest źle, ale jakby podoba mi się to, co najważniejsze, czyli walka, więc na pewno będę grał w pełną wersję. No. Co chciałeś zapytać?
Odpowiedziałeś mi na wszystkie moje pytania. Przede wszystkim ja w ogóle nie załapałem na początku, o jakiej grze ty mówisz.
No Rest for the Wicked.
Wiem, że no, wiem jak się nazywa, natomiast musiałem rzucić na to okiem. To jest to, co było na pokazie na początku tego roku jakoś.
No już to zapowiedziano rok temu chyba? Zresztą nie pamiętam.
Ale tak chyba wtedy nie, a może był jakiś gameplay, nie wiem. Ale teraz jakoś na którymś z tych pokazów na początku roku było, pamiętam, że ludzie byli bardzo zawiedzeni samym pokazem, a mi się właśnie to podobało.
No właśnie.
To czekałem, ale to spoko, to jeżeli jest już w Early Accessie, to myślę,
że z tego pokazu to się właśnie wyróżniło, no bo twórcy Ori robią coś zupełnie innego, więc spoko. Nie mogę niestety powiedzieć o Hadesie 2, bo się nie dostałem, kurde, trwają techniczne testy i... Ajajaj.
Jeszcze też wysyłałem.
Szybko sprawdzę, czy się... Nie, 6 na 10 na Steamie cały czas ma No Rest for the Wicked, także tak, no, mieszane.
Walczą.
I z tego, co widziałem w tych recenzjach, pojawiają się te rzeczy, co ja mówię, że mi nie pasują, więc nie wiem, czy aż takie systemy zupełnie wyeliminują z tej gry, bo to jest jednak dosyć duży system, ten cały crafting, więc na pewno go nie wywalą, ale może jakoś lepiej zbalansują. Ale grałem jeszcze w Manor Lords, bo już będzie 20 będzie, jak ten podcast się opublikuje, więc już będzie embargo tam od paru godzin zeszniente.
Czyli recenzja za tydzień.
Recenzji nie będziemy robić, bo to jest Early Access też.
Bywały już recenzje Early Access, kiedy może, nie sezon.
W każdym razie Manor Lords jest super, ale trochę, no to jest naprawdę Early Access. Jest jedna mapa na przykład. To jest City Builder, jak nie wiecie. Polski City Builder, który powstawał 7 lat, w większości robiony przez jednego dewelopera w ogóle. I jakby no, widać, że powstawało 7 lat, bo tam najlepsze dla mnie jest przywiązanie do detali. To jak sobie zooma robisz na swoją wioskę i na przykład gdzieś tam ulepszyłeś, że był kowal na podwórku jakiegoś domu i tam patrzysz, faktycznie kowadło. I jakby jest też taki system, że można chodzić swoim lordem, czyli jakby sobą po tej wsi, jak w grze TPP. I to też jest super. To służy tylko do tego, żebyś patrzył po prostu na to, co jest dookoła. To nie ma żadnej innej funkcji, tylko patrzenie. Ale jakby właśnie przywiązanie do szczegółów, szczegółowość budynków, tego, co ludzie robią. Na przykład kupiec sobie przyjeżdża tam z innego miasta do ciebie i przywozi jakieś towary. No, grafika jest tak fajnie zrobiona tutaj i właśnie tak detaliczna, raczej szczegółowa, że no dawno tak nie miałem w City Builderze, że po prostu zamiast tam na tym speedzie maksymalnym, bo oczywiście mamy prędkości do wyboru rozgrywki, to sobie robię zwykłą prędkość i po prostu wyłączam interfejs, bo się też się da i patrzę jesienią, jak moja wioska tam sobie działa przez pół minuty, bo to ładnie po prostu wygląda, więc to jest super. I to jest trochę, nie wiem ilu z was grało, słuchaczy, czy ty może grałeś w Banish, taką strategię.
Z miasteczkiem.
Tym. Tak, to było takie hardkorowy survival trochę i City Builder w jednym. I tu trochę tego jest, ale to jest takie lżejsze. W sensie nie ma tu jakichś chorób strasznych na razie przynajmniej, bo może potem zostaną dodane. Ale tu też jest jakby ten aspekt przetrwania, nie? Czyli pierwsza zima jest takim testem, czy odpowiednio rozbudowałeś jakby swoją wieś, żeby był stały, żeby był dobry zapas drewna połowego i żywności. Więc no jest taki aspekt właśnie trochę survivalowy, bo też jak musisz mieć coraz więcej ludzi, ale żeby mieć coraz więcej ludzi, musisz mieć coraz więcej jedzenia, więc to trzeba balansować cały czas. Jest bardzo dużo zależności między różnymi budynkami, obiektami od siebie, bo coś tam wydobywa złoże, to potem budujesz sklepik, coś tam, potem coś tam, więc to też jest fajne rozgryzanie tego, no bo trzeba rozgryzać, bo nie ma tutaj dobrych jakby tutoriali, są takie okienka, które wyskakują, ale ewidentnie tej grze by się przydało i pewnie to będzie w pełnej wersji, tam zostanie dodane, taki scenariusz po prostu samouczkowy, który często takie gry mają, co ci jak głupiemu gra ci mówi, zrób to, zrób to, zrób tamto po kolei i taki scenariuszek trwa 15 minut, ale potem już wiesz jak grać, bo ja grałem, zaczynałem 6 razy, zanim mi się udało zrobić wioskę, która tam przetrwała bardzo długo, bo żyzność gleby ma znaczenie, więc trzeba spojrzeć na początku, tam wody jakieś podziemne, jak są ułożone. Na szczęście ta gra już teraz oferuje kustomizację poziomu trudności, więc możesz sobie zrobić podwójne zasoby na start, możesz wyłączyć sobie wrogów, bo ogólnie rozgrywka jest na wielkiej mapie, takiej ogromnej mapie, podzielonej na chyba 9 czy 10 regionów i zaczynasz w jednym regionie, ale potem można przejmować kolejne, zakładając tam osady i na przykład domyślnie są tam też bandyci się pojawiają i mogą cię atakować, więc musisz zebrać policję, milicję, w sensie militia, czyli takie no jednostki po prostu z chłopu zburzone.
Milicję.
No.
Miałeś to już.
No, ale w każdym razie chodzi o to, że na początku warto to zrobić, bo jak rozwalimy bandit camp, to możemy potem sobie zasoby ich przenieść do miasteczka albo do swojego skarbca. Więc, ale ten aspekt wojenny, on zawsze, twórca też tak mówił, że on będzie takim tylko dodatkiem, ale i tak jest całkiem nieźle zrobiony. To jest taki mini Total War trochę, bo tam sterujemy 4 oddziałami, 5 max. Ale całkiem nieźle to wygląda. Nawet
ja pamiętam, że ta gra chyba zaczęła swój cykl marketingowy od baitowania fanów Total Warów.
Ja ci powiem, że ja głównie kojarzę właśnie z tym takim city buildingiem.
Okej.
I to budowanie, że można budować ścieżki i działki budowlane pod domy tak bardzo elastycznie, że to może być strasznie krzywe, ale dzięki temu jest bardzo fajne i naturalne moim zdaniem, więc to też mi się bardzo podobało. Ogólnie fajne, ale... trochę mało kontentu, ale też nie narzekam, bo to early access, nie? Więc na pewno pełna wersja ma potencjał na bycie fenomenalnym city builderem moim zdaniem. Więc tak.
To, było to już kolejny fenomenalny city builder z Polski.
Against the Storm jest trochę inny, ale no tak. Tak.
Musiałem sobie, ja w ogóle myślałem o Frostpunku teraz, ale faktycznie Against
the Storm. To jeszcze jeden city builder z Polski, Jezus Maria.
Natomiast tutaj Polska stoi city builderami. Ale ogólnie city buildery to jest
Timberborn gatunek, jest.
To jest gatunek, który tak wyskoczył w ostatnich latach.
No. Ale zobacz.
Rocznie jest ich więcej niż takich, w sensie takich porządnych city builderów, na które warto czekać. I nie mówię o takich indykach, tak? Nie mówię, bo to wszystko indyki, nie? Większość z nich.
No.
Ale w ramach tego gatunku, powiedzmy, gdyby wyłączyć takie gry totalnie, że to jakiś city builder tam gdzieś na kolanie zrobiony przez dwie osoby, to więcej dużych premier w roku jest niż na przykład w FPS-ach,
tak,
w RPG-ach, w wielu tych gatunkach.
Nie niż w roguelike'ach na pewno, bo
mniej
już
niż, tak, no to
myślałem, tak zastanawiałem się, czy się rozpędzisz.
To stał taki bardzo ostro królewski gatunek indykowy, wysoko indykowy.
No to jest spoko, bo jakby w takiej gry się gra kilkadziesiąt godzin powiedzmy, jak nie jesteś super hardcorem jakimś, to tylko w jedną grę gra, to potem dobra, to chcę coś następnego i grę w następną grę. Ja przeglądałem ostatnio Steama i widziałem właśnie, wyszedł taki city builder, że tam podniebne miasto jakieś budujesz wysoko oceniane, jest jakieś inny wysoko oceniany, gdzie dookoła góry się rozbudowujesz, mnóstwo tego wychodzi
faktycznie.
Tak,
jest ten, gdzie budujesz się na plecach dinozaura i chodzisz przez świat.
Tak, to już kojarzy Wandering Village, to już jest całkiem stary nawet, nie? Ale nawet jak te nowe premiery sobie wybierzesz, to naprawdę dużo tego jest.
Tak.
Więc tak, Manor Lords spoko.
Manor Lords właśnie tak tego się upewniłem, że to nie pomyliło mi się z Medieval Dynasty,
nie,
ale ja pamiętam pierwsze marketingowe jakieś tam obrazki, które się pojawiały, to nie były ścieżki i budynki, tylko albo przynajmniej pierwsze, które do mnie dotarły, myślę, że do większości ludzi, to nie były ścieżki i budynki, tylko te właśnie 4 oddziały idące na siebie.
Okay.
I wtedy ludzie tak, wow, Creative Assembly powinno zacząć wreszcie trzęść portki, tak?
Nie powinno.
Albo przynajmniej zrobić Medievala 3, żeby tutaj odpowiedzieć.
Tak.
Jak się okazuje, to gatunkowo w ogóle nie jest to, ale... No. Ale no fajnie, jakby zrobili Medieval.
I można, jak będziecie grać, to polecam w ogóle sobie wyłączyć wrogów w pierwszym podejściu, bo wtedy można się na spokojnie nauczyć jakby tych zależności ekonomicznych,
wow,
że tak powiem. No.
Bezstresowe wychowanie.
No i tak jest, i tak jest stresowe.
No wiem.
No ale dobra.
Ale to mówisz tylko o bandytach, tak?
Nie, można też wyłączyć wroga, bo jest jeden wróg, który jakby przejmuje kolejne regiony. I w mojej pierwszej rozgrywce przejął wszystko i tylko została moja osada.
Czyli bandytów nie da się wyłączyć?
Nie, bandytów też się da wyłączyć.
A zimę się da wyłączyć?
Nie da się wyłączyć zimy. Ogólnie nie można wszystkiego powłączać, ale na przykład podwójne zasoby plus brak wrogów to bardzo ci daje takie, wiesz, chillowe...
Okej, bo właśnie o to chodzi, że w takich grach przydaje się poziom trudności niższy, bo nie każdy też... No, tak bardzo chcę tego hardkorowego doświadczenia, tak?
Tak, to więc to mi się podobało. I tyle, bo musimy
pytanie,
przejść
czy
do...
czy można zrobić, że jest dwa razy więcej bandytów?
Tak.
No może?
Można, bo tam trzy, można, że trzy, no to... trzy defaultowo się spawnują kampy bandytów, rewelacja. Ale można zrobić, że pięć, także można.
Bo trzeba odpalić.
Dobra, słuchajcie, powiedzcie w co graliście, wiadomo, tak i tak dalej, wy też możecie mówić w co graliście. A my przejdziemy chyba do największego tematu na początku, bo zobaczymy jak nam czasu starczy, bo ktoś się spóźnił. Więc powiemy, że braliśmy udział ostatnio w pokazie tajemniczej gry od studia, jak oni się nazywa, Warhorse. I to nie wiadomo było, co to za gra do momentu ujawnienia.
Ojej.
Ale na teaserach był na przykład koń w tej, wiesz, tym odzieniu końskim średniowiecznym.
No bo, no bo to jest logo studia.
A, w sumie faktycznie, dobra. I nikt nie wiedział, nikt nie mógł mówić, co to za gra była, ale tak, był pokaz gry Kingdom Come Deliverance 2, teraz możemy powiedzieć.
Co?
Tak
to
jest.
Było Kingdom Come Deliverance 2?
Gra jest zapowiedziana oficjalnie i ukaże się niby w tym roku. Ja tak, jak się ukaże, to uwierzę, nie? Ale jak nie podali oficjalnej daty, tylko że ten rok, to ja pozostanę sceptyczny.
Wiosna 2025.
Wygląda bardzo fajnie.
Bardzo podobnie do jedynki.
Podobnie do jedynki, ale...
Jestem ciekaw, czy to nie jest kazus Toma i Jerry'ego, że w głowie się inaczej zakodował.
Wydaje mi się, że tak. I też tak jakby, jak ja grałem w jedynkę, to ona tak nie wyglądała, bo musiałem obniżyć sobie, bo ja grałem na starym kompie jeszcze. To,
aha, dlatego ci tak nie wyglądało.
No. Natomiast dla mnie najważniejsze, bo to oczywiście bezpośredni sequel pierwszej części, więc też gramy Henrykiem. Mhm. I dla mnie, bo ja nie przyszedłem jedynki, mnie początek pokonał. W sensie pierwsze tam 5 godzin. Bo tam trochę mało się działo fabularnie jak dla mnie i też jakby były te takie...
Mało się działo fabularnie.
Nie wiem.
Biegasz przez pół świata, uciekając przed najazdem.
W pierwszych 5 godzinach?
No a co, ty pierwsze 5 godzin... Tobie 5 godzin zajęło rzucaniem gówna
rozgryzałem gameplay, save'owanie jakimś sznapsem głupim i tak dalej, jakieś takie
tak,
rzeczy.
To było
natomiast przewagą głupie. Tego dla mnie jest na pewno to, też. Że... Jakby wiesz, zaczynamy już tym bohaterem, który już jest tym rycerzem i to moim zdaniem będzie bardziej znośne dla mnie. Bo ja mam taki plan, że sobie po prostu obejrzę historię gry pierwszej, nie chcę mi się przechodzić jedynki. Po prostu sobie obejrzę historię, wiesz, tam na YouTubie podsumowanko.
Casualem
jestem pod tym względem, bo jednak ten początek mnie odrzucał, no, a zresztą nie będę mieć czasu, żeby przejść jedynkę.
Ale wiesz co, ja też odpadłem z jedynki. W sensie, może nie odpadłem, bo wróciłem później.
Ale przez coś konkretnego?
Ale tak, przez coś konkretnego. Mianowicie ja bardzo nie lubię tego systemu walki, który tu jest.
Okej.
Ja rozumiem, w co oni celowali.
On jest troszkę taki jak w tych grach typu Mordau czy...
W ogóle, właśnie w ogóle nie jest taki moim zdaniem.
Ale jakby w sensie, chcieli zrobić coś takiego, tylko...
Właśnie, nawet oni dalej, oni chcieli bardzo się wzorować na tych wszystkich, wiesz... manualach, tak? Czyli tam, nie wiem, poradnikach, czy podręcznikach do walki, do fechtunku, ale to generalnie przez to jakby to wygląda jakby cały świat był doświadczonymi szermierzami, którzy robią wszystko według książki.
No to też...
I każdy dokładnie w ten sam sposób rusza się, blokuje, atakuje i de facto jakby system walki sprowadzał się do minigierki z sześcioma kierunkami licząc dźgnięcie.
No co jest trochę dziwne faktycznie, bo przecież na wojnie nie walczą wszyscy, którzy znają.
Tak, i ten system walki on jest na przykład dobry do pojedynków, nie? W sensie on sobie daje radę w pojedynkach. I jasne, to jest bardzo fajne, że jak jest więcej niż tam dwóch przeciwników, to raczej chcesz uciekać, a nie walczyć, szczególnie na początku gry. Ale jakby ten system totalnie nie rozumie, jak powinna wyglądać walka z dwiema, trzema osobami.
W zapowiedziach nie widziałem nic o systemie walki właśnie.
Właśnie tylko, ja też, bo tam jest fajny bardzo zwiastun wypuścili, to nie był tylko, bo tak jakby nie zrobili samego zwiastuna gry, tylko po nim wrzucili jeszcze taki jakby devlog.
Z twórcami i z aktorami?
Tak, gdzie wszyscy się wypowiadali na temat tego, jak ta gra będzie wyglądała i powiem ci, że no to był bardzo fajny materiał, ale faktycznie, no nie ma tam nic o zmianie systemu walki, to najbardziej mnie martwi, bo
ja myślę, że po prostu
on jest sztywny i z tego co widzę, coś tam chyba zmieniają, bo trochę więcej życia w tych ruchach Henryka.
Ale właśnie moim zdaniem taki system, jak wspomniałem o tej grze Mordau na przykład, on byłby dobry, bo na przykład jak się gra w Mordau online, no bo tylko online w sumie się gra, to można grać jak taki chłop, co dostał miecz i chce kogoś zabić, czyli wiesz, tak jak ja gram, że po prostu na chama tam kogoś bić, a niektórzy tam grają jak super prosi, jak jacyś właśnie wytrenowani rycerze z tym tam jakimś, nie wiem, nie znam tych terminów profesjonalnych,
tak,
ale no.
Dokładnie,
więc
to.
Wydaje mi się, że to nie musi być aż tak... Oni chcieli, żeby to było realistyczne, ale chyba właśnie nie wyszło w jedynce, więc... Na pewno podobno wszystko, ma być więcej wszystkiego ogólnie w tej grze, bo ogólnie te previewsy, które są...
Jeszcze więcej?
Są właśnie takie jak zapowiedzi Gearsów trójki, nie? Że bigger, better and more badass, że tak naprawdę mało jest konkretów
ale
w tych zapowiedziach.
Dobrze, ale to jest dobrze, bo ta gra była rewelacyjna. W ogóle to była jedna z najlepszych gier tego roku, w którym się ukazała.
Kiedy to było, nie pamiętam.
To było.
2019 chyba.
Tak, ale no, naprawdę była rewelacyjna. Była ciekawą historią, miała bardzo dużo fajnych podsystemów, to był faktycznie był taki prawdziwy RPG.
Właśnie ciekawe, że...
Gdzie było dużo... No.
Czy w jedynce można było zostać skrytobójcą złodziejem, czy raczej nie było aż takich opcji rozwoju?
No, oczywiście, że miałeś jakieś tam złodziejstwo, jakieś...
Okay. Bo tu niby ma być bardziej taki rozwój postaci, że można będzie być... bardziej no, złodziejem, skrytobójcą? Ciekawe, co to znaczy.
Podejrzewam, że chodzi o to, że będzie można się bardziej wyspecjalizować, bo tak jakby w jedynce tak czy inaczej byłeś tym Henrykiem rycerzem, a wszystko dookoła było bardziej wiesz, to były umiejętności poboczne.
No tak.
To trochę jak w Wiedźminie, nie? Na tej zasadzie, że masz ten rdzeń. Tylko wyobraź sobie teraz Wiedźmina, którego system rozwoju przypomina coś w stylu nie wiem, no New Vegas, nie? Że widzisz tyle opcji, teoretycznie, ale to ciągle jest Wiedźmin, więc ciągle grasz w ten jeden konkretny
no tak.
sposób.
I podejrzewam, mi się z kolei z tym walki w Wiedźminie tak średnio
podobało. To już pomijam, nie o to mi chodzi. Zupełnie nie myślę o tym. Myślę o tym, o postaci Geralta. On ma konkretne, wiesz, konkretny profil, tak? I poniekąd jakby system rozwoju musi się do tego dostosować i tak samo tutaj wyglądało to trochę tak, ale nie wiem, to było bardzo duża głębia moim zdaniem jednak była w tym rozwoju tak czy inaczej, no bo nawet jeden z moich ulubionych aspektów, czyli nauka czytania w tej grze, że jakby jak zaczynałeś, to nic nie możesz już czytać, albo potem jak się zaczynasz uczyć, to są literówki i przeczytasz, jakby tak jak osoba, która się uczy czytać, przeczytasz tekst, tylko tobie jako graczowi też to zajmie.
W jakiejś innej grze też to było, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć w jakiej.
Nie wiem, czy nie myślisz o Pentimencie teraz i o błędach tam, które
nie,
się
nie
pojawiają,
o Pentimencie, ale... nie, w jakiejś starszej grze takiej właśnie, czy to było w Morrowindzie? Czy w jakiejś...
Nie.
W jakiejś starej grze to na pewno, nieważne.
Na pewno nie w Morrowindzie, okay. Ale...
Kusze będą. I wczesna broń prochowa. To może będzie się można wyspecjalizować tylko w tym, że nie trzeba będzie korzystać z systemu walki. Mieczem. Nawet jak nie będzie poprawiony.
Ja czekam, tak, będzie na pewno mod, który sprawi, że będzie pistolet automatyczny.
Doskonale. Takie ej, super sprawa. No więc jakby
nie
jestem ciekaw.
Całkiem system walki to też fajnie jakby jakiś był, nie?
No tak,
no
tak.
Tak no. Szczerze mówiąc, jakby to nie jest nawet tak, że ten system walki był jakąś taką totalną porażką, jakby bardzo podobało mi się to, co potrafili zrobić, czyli to uczucie, że no nie jesteśmy jakimś niszczycielem, który rozwala 50 osób na raz. W późniejszej części gry tak, no tam to było łatwo. Jak się miało taką zbroję jakąś lepszą, to naprawdę dużo można było zdziałać, nie bojąc się o jakieś lekkie uderzenia.
A ten, w jedynce było jakieś duże miasto, takie wielkie, czy nie? Chyba nie.
Wielkie, no.
Bo tu będzie Kutenberg, dzisiaj znany jako Kutnahora. I no ciekawe właśnie, jak ogarnął miasto duże, nie? Bo to zawsze w takich RPG-ach jest, czy będą spadki jak w Nowigradzie do 17 klatek, zobaczymy.
No jestem ciekaw, bo oni dalej korzystają chyba z tej samej technologii, nie? Tak, CryEngine'a.
Chyba, jeszcze kliknę, jeszcze zobaczę.
Nie no, wygląda tak samo tak.
Na pewno już powiedzieli, że będzie kosmopolityczne to miasto. Coś tam użyli słowa diverse. No bo to ma sens, bo w tych czasach ja robiłem specjalnie research na ten temat.
To bardzo ciekawa sprawa.
I tam byli, na przykład byli kupcy z Bliskiego Wschodu, czy
ja
coś
wiem,
takiego.
Ja wiem, tylko to jest w ogóle
więc mnie to ciekawi,
sprawa.
Czy niektórzy się oburzą.
A wiesz, kto się najbardziej był oburzył?
Daniel Wawra, czyli ten
tak,
z tego
studia. Szef studia Warhorse, bo parę lat temu właśnie przy okazji premiery, nie premiery nawet jeszcze, tylko chyba
przed premierą.
Kingdom Come Deliverance pojawiły się jakieś tam kontrowersje właśnie związane z tym, że ktoś tam, nie wiem, czy właśnie o tej grze to było, czy to w ogóle dyskusja była na boku i Wawra się włączył, ale chodziło o różnorodność, powiedzmy, etniczną w grach wśród postaci. No tam pamiętam, Wiedźmin wtedy wyszedł i on był podany jako przykład trójka, że tam nie za dużo tego było i dopiero w dodatku się pojawiły osoby jakimkolwiek innym odcieniu skóry. No i wiesz, była tam jakaś właśnie grupa historyków, którzy zaczęli rzucać źródła, nie, konkretne, że hej, tutaj był kupiec taki, nie, że się pojawiała taka osoba, a Wawra tam walczył o swoje życie po prostu, żeby tylko,
tak.
nie było tak, nie, ja przecież żyję tutaj,
no.
w Republice Czeskiej. Ja
no, on tam też, to jest kontrowersyjna postać ogólnie, bo on też tam...
Może coś innego się nauczył.
Pamiętasz Gamergate? To on tam miał koszulki z tym,
ja
że wiesz, etyka i tak dalej. Także no... Ale teraz zauważyłem, że trochę go mniej było w tych materiałach.
Ja jestem ciekaw, czy on się zmienił, czy on po prostu wie, że musi być
cicho. Nie, ma baterii, cicho. Nie zmienił się. Raczej on jest za stary, żeby się zmienić.
Ale jest ciekawe, bo aktualnie trwa troszkę taki sequel do tego całego Gamergate'a.
Ale myślę, że już...
Chociaż już tak wygasa, bo nie złapał... Znaczy złapał.
Wiesz, oni teraz współpracują chyba ściśle z tym wydawcą, nie, więc pewnie tam ich PR-owo trochę... Pewne rzeczy sobie przegadali.
Ja jestem ciekaw, kiedy wycieknie jakieś wideo z za kulis, które znowu rozpęta.
Może wycieknie. Jeszcze warto wspomnieć, że dwie mapy będą, dlatego że jest to miasto Gutenberg, to właśnie będzie zupełnie osobną mapką podobno. Większa się jego część. I tak CryEngine zostaje. I oni tam bronili swojej decyzji. No to jest logiczne, że znają ten silnik, więc dlatego... No bo tak. Ktoś ich zapytał, dlaczego nie UE5, jakby... To zapytanie.
Nie no, to jest pytanie rozsądne, bo już gadaliśmy o tym, dlaczego studia się przesiadają na piątkę.
No tak, ale jak znają, wiesz, to...
Ja wiem, oni znają.
Ta gra nie była jakoś strasznie zoptymalizowana.
To nie jest tak, że oni, w sensie Warhorse, to są dokładnie ci sami ludzie, którzy pracowali nad poprzednią.
No to też
prawda. I jakby w ich przypadku to jeszcze ma sens, no bo tam ta praca dalej idzie z jednej gry do drugiej. Ale na przykład z jednej udanej gry do drugiej. Natomiast zobacz sobie, Wiedźmin 3 wyszedł, udana gra. Chociaż na premiery też miał jakieś problemy techniczne. I z tego zespół idzie ludzi, do którego dochodzą nowi.
No już
i robią sobie silnik, tego cyberpunka, tak? Na tym samym silniku.
No tak.
I wychodzi katastrofa, bo przychodzą nowi ludzie. Znaczy nie mówię, że to jest powód. Powodem było 50 tysięcy.
To prawda.
Ale na pewno jakimś utrudnieniem było, że ludzie, którzy przychodzą, muszą się od zera uczyć nowej technologii. I CryEngine przynajmniej jest w miarę bardziej uniwersalny niż Red, to znaczy bardziej używany. No bo Red Engine, oni chcieli go sprzedawać, ale chyba nie wiem, czy komuś sprzedali w końcu.
Nie, ktoś im go ukradł.
Tak.
To było. Jakie maski śmieszne, zobacz, co to jest. Pokaż. Takie, że w okulary sobie zakładasz.
A nie widziałeś tego?
Nie.
A,
nieważne.
Spojrzałem ja myślałem, że pytasz mnie aktualnie.
Patrzę sobie na reklamy AdSense, znaczy nie AdSense, tylko no, na reklamy Google.
Tak. Jeszcze maciarskie maski tutaj.
Tak, to wiem. Polacy mogą liczyć na specjalną niespodziankę jeszcze w Kingdom Come Deliverance 2. Obstawiam, że to będzie dubbing.
Nie
sądzę, że jakiś easter egg by tak...
A ja już ci mówię. Będą postaci z Polski. Bo to jest tuż po bitwie pod Grunwaldem wszystko się dzieje. Albo przed nawet jedynka. Także będzie coś z tym związanego. Nie mówię, że z tą bitwą konkretnie, ale jakby z sytuacją polityczną i tak dalej.
Ktoś będziesz powie, że
cameo.
A słyszałeś, jak Polacy tam...
Stłukli Mietka, nie?
Tak. Dobra. Dajcie znać, czy graliście w Kingdom Come Deliverance 1 i jak wam się podobało. I czy wierzycie, że ta gra wyjdzie jeszcze w tym roku, sequel? Czy też jesteście sceptyczni? Ale fajnie, że taki RPG rozbudowany, prawda, troszkę niby niszowy, ale popularny, powstaje. Mamy jeszcze... Tak? Okej. Okay. Mówiliśmy już o tym kiedyś, więc to jest tylko dlatego, żebyś ty się wypowiedział, bo ciebie nie było.
Spoko.
Bo Larian znowu się wypowiedziało na temat tego, że tworzą nowe gry, konkretnie potwierdzono, tak, że dwa nowe projekty i obydwa to własne marki, więc to oczywiście...
Divinity Original Sin 3 albo Divinity coś tam.
Ale czy ty właśnie byś chciał, żeby... No bo zakładam, że jedna gra będzie mniejsza, skoro tworzą dwie naraz. Nie?
Albo tworzą jedną tak naprawdę, tworzą, a druga jest w fazie koncepcyjnej.
No może. Ale dobra, to załóżmy, że następna gra, ta ich, która się ukaże w Early Accessie, duża, to co byś chciał, żeby było? Bo ja już mówiłem nie raz, że ja bym chciał jakiegoś RPGa zupełnie nowego.
W nowym świecie.
Najlepiej
tak dalej.
W innym settingu też, no.
Ja bym wolał, żeby zrobili to, w czym się dobrze czują, no bo ja robię tą grę, powiedzmy, raz na 5 czy 6 czy 7 lat.
Że nie ma przejedzenia tym.
Nie ma tym właśnie, nie przejem. Jakby do tego czasu, jak wyjdzie ich następna gra, to ja już Baldura będę miał odcykanego tyle razy, że już, wiesz, jakby będę już czekał na coś nowego.
No tak.
I myślę, że ja bym wolał, żeby się trzymali przede wszystkim tego, co chcą zrobić, bo nie chcę mówić, że Bethesda nie chciała zrobić Starfielda. Wręcz wydawało się, że bardzo chcieli go zrobić i spoko, jeżeli tak było, ale mam wrażenie, że to bardziej szef studia chciał zrobić Starfielda, a reszta tak nie wiadomo za
to
bardzo,
możliwe.
Co nie wiedziała za bardzo.
Ale wiesz, my nie wiemy, co to studio, jakie tam mają marzenia, bo na przykład
ja
zaczęli robić DLC do Baldura 3, ale powiedzieli, że Sven powiedział, że nie wyczułem pozytywnej energii, więc anulowaliśmy.
No i dobrze, bo wydaje mi się, właśnie a propos tej sprawy, bo tam też podejrzewam, że pokryliście ten temat na jednym z plusów, ale
tak.
No tutaj dosyć jasne jest to, że chodzi oczywiście o to, jak Wizards of the Coast postępują aktualnie, tak. Sven już w czasie rozdania nagród The Game Awards opowiadał o tym, że nikogo z ludzi, z którymi miał kontakt w Wizards of the Coast nie ma.
To prawda.
Czyli w tej to jest firma oczywiście, która jest właścicielem praw do D&D, do Magic the Gathering i innych tego typu rzeczy.
No tak, a nad nimi jeszcze Hasbro
i nad nimi jest właśnie Hasbro, które jako nie całość...
Mogę. Nie mogę, nie mogę udawać, że nic nie stało. Słuchajcie, wyjebana ma Adobe Audition. Przeklinam, bo doznałem stresu wielkiego.
Nie usłyszałem tylu przekleństw z ust Zdanowicza w bardzo wielu sytuacjach, w których...
Całe Adobe nam się wywaliło, ale na szczęście była potem opcja, jak się włączyło program nowo Continue, więc jesteśmy zbawieni.
Mateusz kopnął w biurko, tak,
a potem
że odsunął się tak jakby aż do ściany tak. Krzesłem, jak zobaczył.
Ale i tak musimy zmierzać do brzegu, tak. Więc chodzi o to, że w ogóle, bo jeszcze czytałem niedawno, że Wizards of the Coast już potwierdziło, że poszukują kogoś do BG4. I nawet tak. Powiedzieli coś takiego, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, ale wierzymy, że uda nam się ją przeskoczyć. Także
tak, i się wywalić.
Chyba się bardziej wywalą. No.
Eufemicznie. Ale ja już wiem, kto to zrobi.
BioWare?
BioWare ma zrobi to BioWare ja tak... i co więcej, zrobi to zanim zrobi cokolwiek
nie.
Swoich.
Ja tak myślałem, że to może być BioWare. Jakbym poszedł do BioWare jako Wizardzi, nie? Mm-hmm. Ale myślę, że mają, nie wiem, za dużo projektów jednak BioWare.
To się anuluje jeden, chyba.
Chyba, że tak. Dajcie znać, właśnie wy też znowu was pytałem o to, już whatever, nieważne. Jakie gry byś chcieli od Lariana, ale główne pytanie będzie o Kingdom Come Deliverance, tak? Jeszcze możemy wspomnieć o serii Watch Dogs. A nie wspomnimy, bo nie ma czasu.
Jest martwa i pogrzebana.
No. Więc tak, jeżeli ktoś.
Dosłownie to mieliśmy.
Jeżeli ktoś czekał na nowy Watch Dogs, to Watch Dogs według plotek z paru źródeł jest pogrzebany przez Ubisoft i nie powstanie już żadna nowa część, a podobno powstawała i była Battle Royale.
Oh, wow.
Tylko ją anulowali.
Wow, to brzmi. That's so Watch Dogs.
Tak.
Ja, to brzmi bardzo jak ta seria.
Ostatnio widziałem na Nexusie. Jakiegoś bardzo fajnego moda do pierwszego Watch Dogs, który w ogóle robi z tej gry, dodaje mnóstwo systemów, jakieś tam rozgrywki, uh-huh. Że jest więcej do roboty, że masz więcej tych opcji z telefonu do hakowania świata, że strasznie dużo dodaje gameplayowych rzeczy. Uh-huh. W sumie się zaciekawiłem, tylko no, kurde, trzeba by czasu znaleźć troszeczkę na ogranie tego, bo w pierwsze Watch Dogs grałem kiedyś, było nawet okej, ale z tym co tam, jakiś w ogóle, że możesz być taksówkarzem, wiesz, takie pierdołowate rzeczy też, ale opcjonalne zupełnie. Ale na przykład te systemy, że tam powstrzymywania policji, to jest chyba 5 nowych mechanik, więc ciekawie to wygląda. I może kiedyś uda mi się znaleźć czas i wrócić do Watch Dogs 1, bo dwójka mi nie siadła zupełnie. A Legion, jeszcze by zapomniałem w ogóle.
Tak, były trzy odsłony, panie kolego.
I to była gra z ciekawym światem i z nudną historią, więc nie przeszedłem jej.
I z bardzo słabym systemem, na który ktoś miał przez pół sekundy dobry pomysł, a potem nie było już żadnego dobrego... Tak. Rozwiązania co do jego wprowadzenia.
Dobra,
mianowicie
dobra.
Chodzi o to, oczywiście o to, że możemy być każdym.
Dobra, ale było fajnie cyberpunkowo, jeżeli chodzi o klimat i pewne zagadnienia w tej grze na pewno. Dobra, przechodzimy do segmentu z odpowiedziami na nasze pytanie. Więc pytaliśmy was ostatnio, jak wam się podobał Fallout serialowy i na Anchorze, na Spotify Technofob napisał 8.5/10, więc no chyba mamy podobne odczucia. I Joseph napisał serial świetny, prawie tak dobry jak Masterpiece Wiedźmin XD. Więc to może być ironiczne. Że jest świetny. Tak mi się wydaje, no, że to może być ironiczne.
Joe, musisz nam powiedzieć.
Tak, powiedz nam.
Co jest nie tak? Dlaczego ci
i
nie
teraz,
podobał?
Na szczęście jest tylko 12 komentarzy, więc zdążymy.
Tylko?
Bo mamy dosłownie skrawek czasu. Bo ktoś się spóźnił. I tak, Dariusz 5567, cicho.
Komuś ciągle kraszuje.
Pisze. Sztos, jedna z najlepszych ekranizacji gier.
Woo!
No, Wojtek, całkiem dobry, bo obejrzałem w jeden weekend, ale gorszy niż wasz ostatni odcinek z wejściem Pawła. Super, że serial zrobił Amazon, a nie NF? Netflix. A wiesz, Amazon zrobił... Co Amazon zrobił?
Amazon na razie ma jedną taką dużą porażkę na swoim koncie z tych adaptacji, czyli Władcy Pierścieni. Natomiast między Boysami nie
jest. Netflix ma więcej, tak, to prawda.
A Netflix to w ogóle, wiesz, to jest rzucanie czegoś tam w ścianę.
Netflix to jest Warhammer z licencją swoją gamingową. Jeżeli chodzi o hit and miss, więc wiesz o co chodzi.
Nawet gorzej, bo czasami się zdarzają dobre gry Warhammerowe, a bardzo
czasami.
Dawno nie było nic tam dobrego.
Właśnie zorientowałem się, że muszę sobie kupić Dawn of War 2, bo okazało się, że grałem i mam tylko Dawn of War 2 ten, Retribution. Co jest chyba w ogóle trzecią częścią w trylogii. Tych fabularnych,
tak,
że tak powiem.
Tak, a ty chcesz fabularnie? No to,
tak, ja fabułkę.
No
tak, fabułkę tak.
Ja gram w Dawn of War dla fabuły.
No, ja, no w sumie, no, to kurde, tak. Co chcesz?
No wiem.
Szczególnie dwójka. Szczególnie to Retribution było całkiem spoko fabuły. No to nieważne.
Tak,
a co? Mówię najpierw, że się śpieszymy, a potem robiło w to po Dawn of War.
Nawiązywało do pojedynczych linijek z Dawn of War jedynki, więc trzeba najpierw jedynkę sobie przejść, żeby dowiedzieć się, o co chodziło.
Atsun pisze, dobrze, ale bez szału, główne postacie ciekawe, ale raczej wiadomo, dokąd wszyscy zmierzają charakterologicznie. Gogin stop, bez zaskoczenia, ale najciekawszy jest dla mnie wątek Maximusa, kończy się też w intrygującym miejscu. Plot twisty na końcu takie średnie, ale przynajmniej działają dramatycznie. Trochę mnie męczyła ta zabawna muzyka w każdej scenie walki. Nie zwróciłem uwagi na to. Raz czy dwa spoko, ale za dużo. Niepotrzebny wątek miłosny. Który?
Jaki? To nie jest wątek miłosny. To był typowy wątek seksualny falloutowy. Pamiętasz, jak była ta akcja
że,
w Fallout
że chciało się
2,
z nim przespać? To
że się, tak, pamiętasz, jak jest akcja w Falloutie 2 chyba? Że można się przespać z synem albo córką jakiegoś farmera, a później jest cały z tego, robi się side, gdzie masz się z tą osobą ożenić, bo,
tak.
Bo nie można tak za to w ogóle, za ten... Jakby Fallout zawsze miał takie zabawne podejście do tego i, no. I to jest to, a nie taki no typowy wątek miłosny.
No i ten latający pancerz, scena z nim to najgorsza w tym sezonie. Były świetne momenty, ale to za mało, żeby cały serial uznać za taki. Niestety to bardziej Fallout Bethesda niż Black Isle. Generalnie jest dobrze, nawet bardzo, ale zbyt schematycznie jest miejsce na rozwój w kolejnych sezonach. Amazon robi najlepsze seriale, może tylko HBO jeszcze robi równie dobre, więc z niecierpliwością czekam na więcej.
Dzięki za wypowiedź.
Adriano pisze, lepsze od teraz to was i delikatnie mówiąc miażdży Netflixowego Witchera i to pseudo Halo od Paramountu. To Halo kurde kiedyś muszę nawet, bo ja, słyszałem tyle
ja też,
z ciekawości.
Jak ja zobaczyłem, że oni mu, w sensie ja nawet nie znam za bardzo się na Halo, ale jak no zobaczyłem, że mu zdejmują hełm od razu i robią z niego jakiegoś tam ziomka randomowego, to no. Tak...
Tomasz pisze, serial Fallout jest przykładem, jak powinno się robić adaptację gier, jak dane 9/10 w przeciwieństwie do ekranizacji cutscenek, jakim było The Last of Us 6/10. Pozdrawiam. To mamy podobne odczucia. Wesela jeszcze pisze, Paweł Stechera wrócił i to z mocno ciętym humorem. Podoba mi się to w kontekście podcastu i żywej dyskusji w nim. Po prostu dawno go nie było, to zapomniałeś. Serial był w porządku. Nic więcej, nic mniej. Nie rozumiem zachwytów, bo czuć tutaj Fallouta, ale tego od czwórki wzwyż. Nie rozumiem, czemu tak wszyscy... Że od czwórki, że tylko no Bethesdowe czuć.
Ja mam wrażenie, że ludzie nie pamiętają, to jest taka identyfikacja wizualna trochę.
Właśnie tak, że jest kolorowo, więc...
Tak, tak, ja wizualnie, znaczy ten serial faktycznie wizualnie najbardziej przypomina to, co w czwórce się tam zaczęło pojawiać, ale nie wiem, czy tak fabularnie bym powiedział, że to jakkolwiek przypomina. No. Wręcz powiedziałbym, że czwórka chciałaby mieć takie wątki jak serial.
Ja jeszcze piszę, główna postać jest nieciekawa, podobnie jak ten giermek, który obrzydza i degeneruje obraz bractwa.
Co?
Nie sądzę. Jedynie Ghoul i brat Lucy mieli jakiekolwiek ciekawe wątki o fiksacjach z lore humoru kubestestowego czy pewnej postaci na siłę wciśniętej, nawet nie wspominając. Mam tylko nadzieję, że drugi sezon będzie głównie z Goginsem. No to na pewno tak nie będzie. PS, ja jestem tym, który gra w Falloutu na Gogu, wypowiedziane głosem Cranstona.
Okay. A ja w ogóle tak się podejrzewam, o jaką postać mu może chodzić.
Okay.
To tylko zapytam, czy chodzi o pana z wąsem.
Okej. Okay. Absyrtos Medea pisze, spoko serial, ciekawie, ile trzeba będzie czekać na drugi sezon, bo znając dzisiejsze realia wysokobudżetowych seriali, to 2025 raczej nie będzie. Król Sucharów, GNM+ nigdy się nie zmienia. Serial jest super, jestem w głębokim szoku, jak dobrze udało się uchwycić klimat gier, tworząc swoją własną historię, nawet moja małża chce to oglądać, a to już coś. PS, jak się mówi na mężczyzn po zmianie płci w świecie Fallout, o nie, czemu ja to muszę czytać jako lewak? Pip-boje, super. Nie pochwalam. Smot pisze, wejście smoka, to o tobie. Ekwador, Paweł wjechał jak dzik w żołędzie, to też o tobie. Atencjuszu, MS443. A ja mam pytanie z innej beczki, czy Naughty Dog zamierza wydać jakąś grę na obecną generację konsol? Przecież w czasach PS3 dostaliśmy od nich przynajmniej 4 tytuły, a na chwilę obecną nic nie jest zapowiedziane. No to jest tak, że teraz gry powstają 100 lat dłużej, więc pewnie nic nie dostaniemy od nich na PS5, nie sądzę.
A co do bycia atencjuszem, chciałbym tylko zaznaczyć, że jak przyszedłem na podcast tydzień temu, to Mateusz Zdanowicz powiedział, Paweł, wyjdź, musisz wejść tak w trakcie, spóźnij się, udawaj, że się spóźniłeś. Także...
Możliwe, że tak było. Dziękuję bardzo za uwagę, to był 598 odcinek GNM+, i razem z wami byli
w tym bardzo krótkim odcinku Paweł Stachyra
i Mateusz Zdanowicz. Na razie do usłyszenia, cześć.